9 marca 2002 roku w Poznańskiej Akademii Muzycznej odbyło się seminarium naukowe pod hasłem Chorał Gregoriański – Tradycja i Współczesność. Udział w nim wzięli m.in. reprezentująca naszą Akademię Muzyczną profesor Krystyna Domańska-Maćkowiak, a także gość, ksiądz profesor Jerzy Pikulik z Uniwersytetu imienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzisiaj chciałabym Państwu przypomnieć tę audycję, która będzie ilustrowana chorałem gregoriańskim.
Chorał gregoriański jest istotnym elementem w kulturze europejskiej. Nawet się mówi, że jest podstawą całej muzyki europejskiej, szczególnie choralnej. O czym właśnie. Natomiast w całe 50 lat w akademiach muzycznych w ogóle tego chorału się nie uczyło. A przecież bardzo wiele dzieł symfonicznych, oratoriów i choralnych opartych jest na tym chorale, czerpie z tego chorału i nie tylko z ducha, ale i z cytatów. I dzisiaj, szczególnie w muzyce choralnej, kiedy sięgamy do tej starszej muzyki coraz, bo idziemy w głąb przecież, już nie renesans, tylko już w głąb, a nasi dyrygenci w ogóle tego w Akademii Muzycznej nie przerabiali. Dlatego był to będzie dotknięcie, zainteresowanie, a żeby się nauczyć, to potem trzeba zrobić kursy.
Ale pani profesor, czy nie było tutaj odrobiny kumoterstwa, że tak powiem? Ponieważ ksiądz profesor jest, jak się okazuje, absolwentem naszej Akademii Poznańskiej, Akademii Muzycznej, więc tym milej nam, że ksiądz profesor powraca tutaj na stare śmieci, jak to się mówi, i będzie miał kontakt już z tą współczesną młodzieżą, która jeszcze niewiele, podejrzewam, wie o chorale gregoriańskim.
My się znamy właśnie z lat studenckich, chociaż jest tutaj kilku znakomitych też wykładowców i znawców chorału, nie będę to w tej chwili wymieniała, w Polsce, ale ksiądz dr Pikulik, raz, że był takim moim kolegą ze studiów, ale on studiował jeszcze w bardzo ciężkich warunkach potem na Zachodzie, w Solem, w Saint-Gallen.
Mam nadzieję, że opowie nam
może o tym. Opowie. I to niech się młodzieży nie wydaje, że ktoś mu jakieś stypendium dał albo jakieś na jedzenie. Po prostu był zapalonym. U nas się uczy organów profesora Pawlaka, a ja u profesora Pawlaka miałam czytanie partytur, więc to
Panie profesor, może pozwolimy księdzu profesorowi.
Kończę i oddaję już teraz głos księdzu profesorowi, dlatego tylko go zaprosiliśmy, bo jest naprawdę znawcą chorału gregoriańskiego przez przewodniczy katedrze chorału gregoriańskiego na muzykologii właśnie uniwersyteckiej i dlatego go poprosiliśmy.
Jako najwyższy autorytet. Ksiądz profesor uważa, że w dalszym ciągu chorał gregoriański jest czymś, co powinno stanowić centrum uwagi współczesnego muzyka, który chce mieć dobre wykształcenie.
Pani profesor, najpierw dziękuję, że mogę tu być. Moja alma mater, moja Akademia Muzyczna, mój kochany Poznań. Tu kończyłem i seminarium duchowne, Akademię Muzyczną, potem muzykologię na Kulu, ale zawsze z Poznaniem byłem związany, co prawda. Sprzedano mnie do Warszawy, do przedtem ATK, obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie byłem szefem ponad 30 lat muzykologii. A moją specjalnością jest mediewistyka, a więc muzyka średnich wieków. A średnie wieki to to, co nazywamy chorałem gregoriańskim, który wywiódł się z innych tradycji europejskich. Do wieku VIII Europa miała szereg tradycji. Benevent, południe Włoch, starorzymski chorał, mediolański, czyli ambrozjański, cztery centra we Francji, tak zwany chorał galikański, hiszpański albo mozarabski, niektórzy nazywają, i ze spotkania starorzymskiego chorału z galikańskim, inaczej jeszcze, z teorią, jaką wypracowała północna Galia, można było ten niedoskonały starorzymski, śródziemnomorski estetycznie przepracować i podać Europie coś najdoskonalszego. Bo chorał gregoriański to najdoskonalsza muzyka i fundament całej kultury muzycznej naszej Europy po dzień dzisiejszy.
Myśmy sobie tutaj przed wejściem do studia jeszcze trochę plotkowali na ten temat i myślę, że ksiądz profesor uświadomił nam pewną prawdę, z której na co dzień może sobie nie zdajemy sprawy, albo za rzadko ona jakby w naszej świadomości tkwi, że rzeczywiście chorał gregoriański przez wieki towarzyszył muzyce i towarzyszył wielkim dziełom, które wyznaczają jakby dzieje historii muzyki na przestrzeni.
Pani redaktor, cała muzyka renesansu, o tym mogłaby najlepiej powiedzieć pani doktor Obniska, która jest specjalistką, ona wykłada te problemy u nas na muzykologii. Cała muzyka renesansu, od DeFi'a po Palestrinę, po koniec XVII wieku, Orlando di Lasso, cała muzyka renesansu wyrasta z chorału gregoriańskiego. Z motywiki, z tematów gregoriańskich piszą ci wielcy kompozytorzy renesansu, piszą swoje kompozycje. Również barok, aż do naszego Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. To już jest przecież XVIII wiek. Grzegorz Gerwazy Gorczycki ciągle nawiązuje do tematyki, jakie ofiaruje kompozytorowi chorał gregoriański. A dzisiaj przecież Górecki, przecież Penderecki, tylu innych kompozytorów, nawet i bodajże, o ile wiem, pan profesor Florian Dąbrowski też do chorału gregoriańskiego w swojej mszy brevis, misa brevis, innych kompozycji nawiązuje. Ciągle nawiązują, a przecież psalmodia Igora Strawińskiego.
Tak, jest symfonia psalmów.
Symfonia psalmów. I włoscy kompozytor. Olivier Messiaen, najwybitniejszy francuski kompozytor, który akurat 10 lat temu, w 92 roku umarł. Jego cała jego wspaniałe utwory są przeniknięte chorałem gregoriańskim. I od razu mówię dlaczego. Dlatego, że chorał jest muzyką płynącą z modlitwy. Chorał tworzyli ludzie, którzy na klęczkach chcieli wielbić Boga i chcieli stworzyć coś najdoskonalszego. I to się czuje.
Przepraszam, że przerwę, ale to sakrum, ksiądz profesor, uważa, że jest zawarte w muzyce, czy także w warstwie słowa?
No też słowo, bo słowo jest natchnione. Powiedzmy, weźmy psał też, który się śpiewa od 3000 lat. Psalmy śpiewa się dzień i noc, rano, w południe, wieczór.
Jest to rodzaj modlitwy? Jak to nazwać? Czy kontemplacja?
To jest tak zwane oficjum brewiarzowe. To jest brewiarz, to jest modlitwa całodzienna. Zakonnicy matutinum zaczynają w nocy, rano laudes, potem idą mniejsze tak zwane godziny, potem nieszpory po południu, kompletorium i tak cały dzień śpiewają i cały dzień się modlą.
Jeszcze chcę powiedzieć o tym znaczeniu tego chorału grygoriańskiego w moim odczuciu dyrygenta, że chorał grygoriański jest czymś dlatego doskonałym, że tam nie ma, tam jest wewnętrzna ekspresja, ale wewnętrzna, myślna, duchowa. Nie ma takiego namiętłoza romantycznego, nie ma nic zewnętrznego, nic takiego, co przychodzi z zewnątrz, ludzkiego, nic takiego, czym by człowiek chciał się szczycić, chwalić, ani głosem moim, patrzcie ludzie, jaki mam głos, prawda, ja tu artystka, Tego nie ma. Ani w chórze, ani... Tu trzeba się zatopić w modlitwie, w słowie. I dlatego to jest takie piękne.
Jeżeli pani profesor pozwoli, tak pięknie pani powiedziała właśnie o tym głosie, a słuchamy już tutaj fragmentu takiej monody, to może zatopmy się i my przez chwilę.
Significans quam arte eset moriturus. Intro imit ergo iterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum, et dixit ii. Totes pretiore mortum, respondit so hoc dicis an alii dicerunt tibi Dei. Respondit Pilatus, non critico Iudeos hoc, gens quaet pontifices tradidirunt mihi, quid feci.
Niezwykłe nagranie. Nie wiem, czy nasi słuchacze zwrócili uwagę, że pojawiają się, pomimo że jest to właściwie ciągle monodia, jednogłos, ale w sumie bohaterów było trzech różnych śpiewaków. Ksiądz profesor tutaj nam komentował, czego dotyczyła ta monodia.
Była to śpiewana męka Pana Jezusa w Ewangelii Świętego Mateusza, według przekazu właśnie Mateuszowego. i wykonywało trzech śpiewaków. Pierwszy to był narrator, który mówi, co się dzieje, opowiada, a to poszli tu, zaprowadzili Pana Jezusa do Piłata i tak dalej. Drudzy to był tak zwany lud. Jeśli Żydzi odpowiadają, na przykład mówią na krzyż, to jest ten drugi śpiewak.
Czyli to, co w oratoriach ma miejsce, prawda? Tak. Że chór spełnia taką rolę.
Ale osobny jest zawsze słowa Pana Jezusa. Bas. Śpiewa, wykonuje słowa, jakie w czasie męki swojej wypowiedział Pan Jezus.
Czyli taki rodzaj misterium jakby
tak.
Był to.
To jest tak zwana dramatyzacja tekstu.
A normalnie, proszę powiedzieć, chorał gregoriański jest zazwyczaj, czy w 100%, czy w mniejszym procencie przypisany tylko do liturgii? Czy on istnieje również jako dzieło, nazwijmy to, poza liturgią istniejące?
Chorał gregoriański to jest liturgia śpiewana. Nic poza tym. To jest istota liturgii.
Poza liturgią nie istnieje.
Nie istnieje.
Proszę bardzo.
Chorał gregoriański jest związany tylko z liturgią. Albo liturgią szalną, albo tak zwaną liturgią brewiarzową, oficjum brewiarzowym, a więc te tak zwane godziny kanoniczne, które zakonnicy wykonują od środku nocy do wieczora, do kompletorium wieczornego.
Ale może wróćmy do tego, że chorał to jest chór, prawda? I wykonywany przeważnie jest przez jakąś grupę, mniejszą czy większą, 7 śpiewaków, 12, zależy ile jest. Ale tutaj mieliśmy partie solowe, bo to była męka Jezusa Chrystusa, czyli z Wielkiego Piątku i dlatego ona była podawana solowo, bo ten tekst, ale to jest coś wspólnego z jakimś misterium, już takim
tak,
dramatem.
No tekst Mateuszowy został rozdzielony
na rok.
Na rolę.
Natomiast jeżeli ksiądz profesor pozwoli, bo ja myślę, że zwykły zjadacz chleba nie zawsze sobie zdaje sprawę, co kryje się pod hasłem chorał gregoriański. Co to jest za słowo klucz, czy słowa klucze?
Chorał od słowa chorus, a więc wykonuje to zespół, chór. I tak jest w przypadku czy introitu, czy graduału, czy traktus, czy ofertorium, czy
mszy.
Komunio. Natomiast męka Pana Jezusa, sekwencje, Kyrie eleison, to nie jest chorał. To jest tak zwana monodia liturgiczna. To już jest druga grupa śpiewów liturgicznych.
Chorał gregoriański.
A gregoriański od świętego Grzegorza papieża, 590 do 604 był papieżem i jemu 200 lat później rozpoczęto przypisywanie autorstwa chorału, co niestety było legendą tylko, którą w połowie IX wieku, około 852 roku, Jan Diakon w jego życiorysie Vita Sancti Gregorii powiedział, że właśnie Grzegorz Wielki stworzył tak zwany antifonarium centonem, antyfona z centon, a więc zebrane z różnych tradycji śpiewy i co więcej ustanowił scholę. I schola constituit, co więcej, pisze Jan Diakon w życiorysie, że sam Grzegorz Wielki był nauczycielem. Uczył. A jak chłopcy byli niegrzeczni, czasem i karcił rózgą. Co jest naturalne legendą.
A proszę powiedzieć, kto teraz przekazuje tę tradycję wykonywania poprawnego, prawidłowego chorału gregoriańskiego? Czy jest jakiś wzorzec, na którym się wszyscy śpiewający, wykonujący chorał opierają, do którego się odnoszą?
Chyba jedynego wzorca na pewno nie ma, ale no dla mnie, który przesiedział szereg miesięcy u benedyktynów w Solem.
No właśnie, niech ksiądz profesor opowie, bo to jest, myślę,
tutaj tydzień, ale tam nie śpiewają.
Czy Solem jest, Saint-Galen nie śpiewają.
Nie śpiewają, a tam tylko
zbiory.
Można badać, tam są zbiory rękopiśmienne.
Ale Solem przecież to jest dla wielu, którzy interesują się chorałem i dawnymi wiekami, to jest jakieś źródło do dzisiaj.
Pani redaktor, oni pracowali ponad 50 lat nad najstarszymi rękopisami.
Tamtejsi mnisi.
Tamtejsi po całej Europie jeździli, fotografowali. Te fotografie znajdują się w bibliotece klasztornej w Solem i chcieli stworzyć najbardziej klasyczne wersje melodii, które nazywamy gregoriańskimi. Przygotowali to na prośbę Piusa X, potem przygotowano i w 1908 roku wychodzi edycja watykańska chorału gregoriańskiego, a więc tej wersji melodycznej, jaką znajdujemy czy w Graduale Romanum, czy w Antifonale Romanum, to co słyszymy na płytach. Stąd ta wielkie znaczenie benedyktynu. Oni wykonali benedyktyńską pracę.
Ja myślę, że znowu przez chwilę posłuchajmy. Profesor tutaj gorąco dyskutowała w trakcie słuchania tej muzyki, że kobiety nie śpiewają chorału gregoriańskiego.
No bo tak, dawniej nie śpiewały, bo na pewno to pierwsze klasztory to były męskie, a przecież święta Klara już założyła żeński klasztor i przecież kobiety też śpiewały. Klaryski przecież w naszym Sączu na pewno śpiewały chorał. Niemożliwe, może ksiądz powie, czy kobiety, bo dzisiaj jak my jeździmy z chórami na konkursy, to żeńskie głosy też mogą śpiewać, bo były schole chłopięce, tylko że nam na konkursach wolno śpiewać o tercję nawet niżej, bo chłopięca skala jest wyższa, to było strasznie piszcząco. Ale wiem, że dzisiaj na konkursach i na festiwalach różnych chóralnych kobiety też są dopuszczone do śpiewu.
A co prosimy ekspert z okazji na ten
Dnia
temat?
Kobiet, bo tam jest, niestety nie było równouprawnienia, nie ma.
Ja chcę powiedzieć, że chociaż dzisiaj musieliśmy stworzyć Dzień Kobiet, żeby podkreślić wartość tej płci, w przeciwieństwie do podkreślania dzisiaj, w średniowieczu kobiety miały pełne prawo śpiewu chorału.
A to dlaczego nie śpiewają?
I śpiewają.
Ale się przyutarło, że tylko mężczyźni.
A przepraszam, tak, a proszę pojechać do Starego Sącza wymienionego, no siostry właśnie. Klaryski śpiewają, mają 3 przepiękne graduały z końca XIII wieku. Polska ma najstarszy zasób franciszkańskiego chorału. We Włoszech nie mają tak wczesnych graduałów jak Polsce. Stary Sącz, Klaryski w Krakowie, z ulicy Grodzkiej.
W Katedrze Gnieźnieńskiej widziałam z moimi studentami z 1550 roku pierwszy zapis chorału Grygoryńskiego jeszcze beznutowy. Beznutowy, jedna książka jest.
Dosyć poważny problem tutaj się
nie, ale mi chodzi wyłonił. O problem kobiet, bo tak się utarło w społeczeństwie, że nie chorał, to musi śpiać
mężczyzna. No to myślę, że nie w społeczeństwie, raczej chyba w tradycji, że...
Jeju, byłem w klasztorach benedyktyńskich we Francji, cystersek we Francji. Wszędzie chorał się śpiewa. Wszędzie.
Kobiety też. I... To my jutro też będziemy śpiewać i może mi śmiało, bo będzie chór mieszany.
Ale
to
naturalnie.
Przemęcznika, to jest współczesny organista niemiecki, który właśnie napisał cytaty chorałowe i potem Kyrie, a potem drugie opracował churalnie z żeńskimi głosami.
Ale księże profesorze, bez względu na to, czy śpiewają kobiety, czy mężczyźni, w chorale, w wykonaniu chorału gregoriańskiego obowiązuje pewnego rodzaju... bardzo specyficzna emisja głosu. Właśnie taka pozbawiona wibracji, bardzo prosta. Nie wiem, jakiego jeszcze użyć tutaj sformułowania. Czy to jest po prostu przypisane?
Jako dyrygent mówię, nie wolno siebie epatować, tylko trzeba...
Ale jeżeli Pan Bóg dał jakiś głos taki z większym wolumenem...
Solistki operowe się nie nadają do śpiewania raczej chorału.
Chorał grygoriański jest śpiewem bardzo umiarkowanym. Wszystkim nie wolno tego zapominać. To jest śpiewana modlitwa.
Nie ma uczucia.
A w modlitwie nikt nie krzyczy. To są osobiste jakieś ewentualnie przeżycia, kiedy ktoś coś przeżywa. To jest umiarkowany syn.
To jest tak medytacja.
To jest medytacja. Pani profesor powiedziała, to jest medytacja, śpiewana medytacja tekstu natchnionego.
Spokój. Żadnego dramatu.
Spokój. Summa quietas, to było założenie benedyktynów, największy spokój, również w śpiewie, w życiu, w modlitwie, summa quietas i tego przestrzegają wszyscy uczniowie wielkiego świętego Benedykta.
Ja jako ekspresywna kobieta czuję to, że jak mamy próbę z chorałem grygoriańskim, od razu się uspokajam, bo my musimy się uspokoić, prawda? I to wpływa, i sobie wyobrażam tamtych ludzi, tak jak siedzieli. My dzisiaj tacy rozbiegani, tu rozczęsieni, a teraz musimy studentom też powiedzieć, wszystko odsuwamy na bok, wszystkie myśli, teraz tylko ten chorał, prawda?
Ale jeżeli mogę jeszcze zapytać o istnienie chorału gregoriańskiego w naszym życiu, współczesnego człowieka, czy on się pojawia właśnie tylko w liturgii Kościoła?
Tylko.
Poza nią nie istnieje.
Nie ma, nie istnieje. I są te ośrodki. Już pomijam tutaj zakonne ośrodki. Śpiewają chorał benedyktyni ciągle. Na całym świecie, gdzie są łącznie z naszym tyńcem. Śpiewają dominikanie. Śpiewają franciszkanie. Śpiewają seminaria duchowne w całym świecie.
I w Polsce też. I teraz widziałam wczoraj płytę w księgarni świętego Wojciecha ze scholą z Paulinów, nowicjat Paulinów. To też dla mnie jakaś pewna
czyli
nowość.
Właściwie klasztory.
Bo jakiejś takiej tradycji nie było, ale się pojawia. A w Warszawie, pod Warszawą działa ta siostra, siostra Jończyk. Ona przecież z dziewczynami śpiewa, z gimnazjum, ze szkołą średnią.
Czyli można powiedzieć, że chorał...
Pięknie śpiewa, płytę nagrała przecież.
Przeżył wszystkie, że tak powiem...
Przeżył wszystko.
Prawda, burze dziejowe.
Tutaj w Warszawie chociażby pana Tadeusza Olszewskiego, tak zwany warszawski zespół chorałowy. Śpiewają często w radio, w tej mszy świętej radiowej.
Ja nie wiem, czy ksiądz profesor się orientuje, że nawet tak zwane zespoły, nie wiem jak to nazwać, młodzieżowe.
Tak, młodzieżowe bardzo, tak
również,
samo.
Sięgają w tej
chwili
chorału.
Nie za dużo, ale trochę chcą tego chorału pośpiewać.
Czyli wszystkim nam się przyda od czasu.
Przecież w Polsce przez te 40 lat była pieśń masowa, prawda, socjalistyczna i tutaj ten chorał z naszego życia wyrzucono, ale w Europie on cały czas był, bo my z chórami mieliśmy tą możliwość, prawdzie za 10 zł tak ksiądz musiał w namiocie spać pod jeziorem suchy chleb. Ja przecież wiozłam całą walizkę chleba, żeby
gdzie
można
pani
było...
Profesor,
no
tak.
Też tatusiem we Włoszech chciałam studiować, to miałam 10 dolarów, więc cała rzeczy jedne, a w walizce była kiełbasa, którą potem tam trzeba było pielęgnować i chleb i gdzieś się spało naprawdę pod jakimiś pałatkami, namiotami.
Ale...
Dobrze. I tam słyszeliśmy ten chorał. Wracaliśmy, a u nas było tylko ukochany kraj, umiłowany kraj i ludowa muzyka w końcu leciała. Prawda? Tam
razie, pani redaktor, chcę powiedzieć, że zrobiono w tej epoce tak zwanego PRL-u, zrobiono młodzieży studiującym muzykę, zrobiono bardzo wielką krzywdę. Pozbawiono ich tego, co jest fundamentem całego naszego wnętrza. Chorał gregoriański formuje wnętrze człowieka. I to jak?
Ale przede wszystkim przez uczestnictwo w nim, myślę.
Tak.
Dzisiaj jest z egzystencją, że tak powiem, chorału gregoriańskiego w polskim kościele?
Powoli zmartwychwstaje. To znaczy wszystko zależy od wykształcenia i świadomości księży, którzy kończą seminaria, niektórzy, prawda, też tą muzykę przychodzą do seminarium z tą muzyką młodzieżową, prawda, bo wiemy jak to jest, bo to w szkole średniej tego nie ma i dlatego zwołujemy nauczycieli szkół średnich muzycznych, żeby oni już tam wprowadzali chorał na jutrzejsze spotkanie, właśnie ich zapraszamy, oraz dyrygentów chórów parafialnych. W mojej parafii świętego Marcina ksiądz proboszcz nie wyrażał, najpierw troszkę miał obaw, czy to ludzie przyjmą. Przyjęli. My w każdą środę śpiewamy chorał gregoriański, tą krótki, najprostszy, i w niedzielę Wielkiego Postu Adwentu chór śpiewa Kyrie Gloria Sanctus. Coraz więcej ludzi się włącza. Oczywiście te prostsze, nie takie bardzo ozdobne, ale i nawet ozdobne. Wiem, że w kościele ojców dominikanów też to czasem się pojawia. Też są różne kościoły, chociaż ostrożnie muszę powiedzieć, ale w moim kościele na przykład i chór to bardzo chętnie śpiewa. No przecież w Wielkim Poście jest to taki nastrój skupienia, prawda?
Czyli nie musi być to najwyższego lotu wykonawstwo. Najważniejsze, żeby
bo jest wykonawstwo artystyczne, że tak powiem, które tutaj jest na płytach, które jest na konkursach chórów, na festiwalach chórów.
Myślę, że też nie wszyscy duchowni jakby są przygotowani
w pełni. To jest, że tak powiem, wykonawstwo użytkowe. Ono kiedyś było, za moich młodych lat prowadziłam chór na Świętym Wojciechu przez wiele lat i tam było użytkowe przed 66. No to jest wiadomo, że to nie ma artystycznego, ale jest jakiś nastrój w kościele, przepraszam. Ale chór może też zaśpiewać jakieś antyfony.
Tak, ja się z tym zgadzam. Przykład, znowu, bo mieszkam w tej Warszawie, Prokatedra Warszawska. Każdy czwartek klerycy seminarium warszawskiego z księdzem Kondzielą mają mszę świętą i śpiewają chorał gregoriański. Kościół pełen.
Czyli ludzie są sprawieni.
Ludzie są sprawieni. I ja jutro chciałbym zaapelować do nauczycieli śpiewu.
Żeby wprowadzić.
Żeby również, żeby nie pomijali w swojej dydaktycznej pracy chorału gregoriańskiego. Chociaż odrobinę.
Przypomnę Państwu, że naszymi gośćmi i Państwo oczywiście także byli pani profesor Krystyna Domańska-Maćkowiak, która reprezentuje Poznańską Akademię Muzyczną. Ale gwiazdą naszego spotkania, myślę, że pani profesor się ze mną zgodzi, był dzisiaj ksiądz profesor dr Jerzy Pikulik z Uniwersytetu imienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy, poznaniak, absolwent naszej Akademii Muzycznej. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dobrej nocy.